Królestwo Boże, które będę zwiastować, z jednej strony jest bardzo, że tak powiem, niezbyt skomplikowane teologicznie, ale z drugiej strony wymaga tego, aby mówić z serca. Postaram się, aby było to właśnie w taki sposób przekazane, bo to, co było w moim sercu przez ostatnie dni, może nie prowadziło do jakichś nadzwyczajnych objawień, ale do tego, co jest takie proste i normalne w naszym życiu, ale czasami te normalne, proste rzeczy dotyczące Królestwa Bożego sprawiają, że trzeba wrócić może krok do tyłu, może dwa, może spojrzeć inaczej na daną sprawę i z nowym impetem pójść za Jezusem Chrystusem. Jak długo Pan Jezus nie przyjdzie po swój Kościół, jak długo nie nadejdzie ten dzień wyczekiwany przez Kościoły Boże na całym świecie, tak długo z tego miejsca będziemy i sami siebie, kaznodzieje, i lud Boży, to jest odpowiedzialność nasza, zachęcać do tego, aby być dobrym świadectwem Jezusa Chrystusa. Możemy mieć przeróżne dobre plany, dobre przedsięwzięcia, organizować niesamowite konferencje. Wszystko na najwyższym poziomie, ale jeśli zaniedbamy naszego świadczenia, naszego świadectwa, bycia świadectwem też, to wszystko będzie jakby obok. Dlatego dzisiaj chciałbym, taki cel mam postawiony, wierzę, że będzie on wyraźny. Kiedy wstaniemy na koniec do modlitwy, to zgodzimy się z tymi kilkoma punktami, które postaram się niezbyt rozwlekle przedstawić. Za każdym razem to sobie obiecuję i tak często muszę później przed Bogiem przyznać, nie do końca mi wyszło. Kochani, przeczytajmy na początek z pierwszego listu Jana, 5 rozdział, 20 werset. Końcówka właściwie tego listu, który będzie wersetem takim inspirującym do dalszego rozważania, i później już dalej pójdziemy w temat. 20 werset 5 rozdziału pierwszego listu świętego Jana. Jan mówi tak: wiemy też, że Syn Boży przyszedł i dał nam rozum, abyśmy poznali tego, który jest prawdziwy. My jesteśmy w tym, który jest prawdziwy, w Synu Jego, Jezusie Chrystusie. On jest tym prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym. Piękne słowo. Słowo płynące z ust i z serca człowieka, który na temat miłości wiedział bardzo dużo. Jan, nazywany apostołem miłości. Ten, który trzymał swoją głowę na piersiach Jezusa Chrystusa, który miał z Nim tak bliską społeczność. Ten wreszcie, który, jak wspomniałem, przeżywszy wiele lat owocnej służbie dla Boga, gdziekolwiek się znajdował, czy to była wyspa Patmos, czy były inne okoliczności, ten, któremu zostało dane objawienie nadzwyczajne na temat czasów ostatecznych, pisze o tym nie w swoim własnym imieniu. On nie pisze: wiem, doświadczyłem, poznałem, jestem przekonany, ale pisze w liczbie mnogiej. Ma na myśli Kościół jemu współczesny. Przez Ducha Świętego dzisiaj możemy przyjąć, że odnosi się do nas wszystkich, którzy możemy o sobie powiedzieć: wiemy. Wiemy, że Syn Boży przyszedł i dał nam rozum. Poznaliśmy Go. Wiemy, doświadczyliśmy, że Jezus Chrystus przyszedł i dał nam rozum. Abyśmy Go poznali, abyśmy doświadczyli i zrozumieli, kto jest tym prawdziwym. I to jest piękne, że dzisiaj nikt z nas, a może nieliczni w tym zgromadzeniu, być może są osoby, które jeszcze nie do końca pojednały się z Bogiem, nie do końca weszły w relację z Bogiem, ale ja mówię o Kościele, tak dobrze jest wiedzieć, co jest naszym fundamentem wiary. Tak dobrze wiedzieć, na czym stoimy w tych niepewnych czasach. Tak dobrze wiedzieć, że to, w co wierzymy, to, co wyznajemy, jest pewne i niewzruszone jak jakiś solidny, żelbetowy fundament. A mianowicie to, że Syn Boży przyszedł na ziemię. Nie było innego wyjścia, nie było innego planu, nie było innego rozwiązania. Sam Bóg opuścił swój majestat, opuścił chwałę i stał się człowiekiem. Przyszedł na ziemię. Może tak łatwo nam to przychodzi mówić, tak łatwo o tym myślimy, a tak czasami płytko dotyka to serc, ale jest to prawda i to jest fundament naszej wiary. Również to, że dał nam rozum, aby Go poznać. Kiedy myślę o sobie, kiedy pomyślimy może każdy z was na tym miejscu o swojej sytuacji, to jaki wielki powód do radości i do dziękczynienia. Panie, jak to dobrze, że nie zaślepiłeś moich oczu, że dałeś mi mądrość i rozum w momencie, kiedy inni z boku drwili, mówili głupek, mówili może ministrant, może jaki, no różne określenia. Tak było w moim przypadku. Ale wtedy przez Ducha Świętego coś Bóg dał. Dał jakąś nadzwyczajną mądrość, dał nadzwyczajne jakieś zrozumienie tematu. Tak, to o mnie, to o mojej sytuacji, to ja potrzebuję tego. Tak, to dobre będzie dla mojego życia, to będzie dobre dla mojej rozpadającej się rodziny. O, pójdę do żony, podzielę się z nią tą wiadomością. I kiedy wszyscy mówili wokoło, masz swoją religię, masz swoją tradycję, masz wiarę ojców. Jakże to cudowne, ta mądrość, która była dana od Boga, bo to nie o naszych siłach, nie o własnych możliwościach się to stało, ale z Bożej woli i z Bożej inspiracji. Jan mówi, my wiemy, że ten rozum to pochodzi od tego, abyśmy poznali, który jest prawdziwy. Również i to, że On jest prawdziwym Bogiem, że Syn Boży, Jezus Chrystus jest prawdziwym Bogiem, to też jest skarb. To też jest depozyt włożony w nasze serca. My nie musimy gdzieś na grupach, w salach królestwa, gdzieś tam dywagować. Mniejszy od anioła czy większy? Ciut Bogiem czy nie ciut Bogiem? To już jest prawie klasyka, że nie można być trochę w ciąży. Nie można Jezusa Chrystusa uznać za trochę Boga. I ta mądrość z wysokości sprawia, że dzisiaj, budując ten fundament, mówimy tak, On jest tym prawdziwym Bogiem. My jesteśmy w Nim. Czytamy, że w Nim, w Synu Jego jesteśmy zanurzeni. To nie On w nas, chociaż mówimy, Jezus zamieszkał w moim sercu. Jezus mieszka, Jezus żyje w moim sercu. To nie my jesteśmy tak naprawdę tym pojemnikiem. To my zostaliśmy w Niego ochrzczeni. To my zostaliśmy w Niego zanurzeni. To my funkcjonujemy w Królestwie Bożym i to my jesteśmy w tym, który jest życiem wiecznym, a przez to mamy życie wieczne. Czy można piękniej, czy można jakoś jaśniej zrozumieć naszą pozycję niż z tego wersetu? Jan pisze tylko na tej jednej stronie, która jest zapisana w 1/3, jeśli macie Biblię otwarte. Pisze, wiemy. 6 razy naliczyłem, że mówi, że jeżeli coś wiemy od Boga, to znaczy, że coś wiemy. Jeżeli Bóg nam coś objawił, to znaczy, że jest tak i amen. Pisze dlatego, aby nas utwierdzić. Pisze o tym dlatego, aby nas umocnić, bo żyjemy w okolicznościach takich, w jakich żyjemy. W takich okolicznościach, w jakich między innymi Jan żył. Bo ten 20 werset jest poprzedzony 19, a po 20 jest 21. Ale co ciekawe, ten werset, który poprzedza ten 19, mówi, my wiemy. Te znamienne słowa apostolskie, my wiemy, że z Boga jesteśmy, a cały świat tkwi w złem. Wiemy, w jakich okolicznościach żyjemy i wiemy, że nie są to przyjemne i przyjazne okoliczności. Dlatego warto jest wiedzieć o swojej tożsamości. A później, kiedy kończy tą wypowiedź Jan, w tym 21 wersecie mówi, dzieci, wystrzegajcie się fałszywych bogów. Z jednej strony apostoł Paweł, sędziwy człowiek, mąż Boży, mówi, my wiemy, że należymy do Boga, my wierzymy w Jezusa, my wiemy, że jesteśmy w Nim, my wiemy, że mamy życie, ale pamiętajcie o tym, że żyjemy pośród wrogiego środowiska, że żyjemy w świecie, który tkwi w złym, a Nadto dzieci, wystrzegajcie się tego, co może być zagrożeniem duchowym. Wystrzegajcie się fałszywych bogów. To nie dlatego, że ci bogowie przyjadą na rydwanach, nie dlatego, że ci bogowie gdzieś tam z kosmosu przylecą. Bogiem może stać się kariera, Bogiem może stać się pieniądz, Bogiem może być wiele, wiele różnych rzeczy. Dzieci, wystrzegajcie się fałszywych bogów. Kochani, tak jak napisane tu jest wiele słów, wiemy, wiemy i wiemy, co wiedzieć powinniśmy, tak o naszym Bogu, o tym, co dotyczy Jezusa Chrystusa, napisane jest powielokroć prawdziwy. Wiele jest odmian grzybów. Jedne trujące, drugie nie, ale tylko jeden jest nazwany prawdziwek. I on jest inny od tych grzybów. Kiedy idziesz przez las i widzisz ten piękny kapelusz na grubej nodze, to od razu bananek się na usta, jest prawusek, jak ja go nazywam czasami, taki prawdziwek. Po prostu są rzeczy prawdziwe i są mniej prawdziwe. Tak jak wielu jest bogów fałszywych przez małe b, tak jeden Bóg jest prawdziwy. Tak jeden nasz Pan, nasz Król, nasz Zbawiciel jest prawdziwy. I to o Nim Jan tylko w tym 20 wersecie po trzykroć mówi prawdziwy, abyśmy znali tego, który jest prawdziwy. On jest tym prawdziwym życiem i tak dalej, i tak dalej. Jakże dzisiaj nie mówić o tym, który jest prawdziwy i nie zachęcać do zwiastowania, nie zachęcać do bycia świadectwem tego prawdziwego Jezusa Chrystusa. I o tym już dalej będzie mowa. Kochani, sam siebie, nas dzisiaj chcę zachęcić do tego, żebyśmy byli świadectwem Jezusa Chrystusa we wszystkich możliwych wymiarach człowieczeństwa. W myślach, w duchu, w słowach, uczynkach i staraniach. W każdym tym wymiarze chciejmy, skoro znamy, bo my wiemy, to jest łatwo wiedzieć. Tylko żeby tą wiedzę jeszcze przekształcić w działanie, to jest nasza odpowiedzialność, to jest nasze zadanie. Kochani, o Jezusie świadczyli dużo mocniejsi od nas. Świadectwem Jezusa Chrystusa byli dużo potężniejsi od nas. Większe kościoły, większe osobowości i większe moce, o których za chwilę powiem. Bo o Jezusie świadectwo daje sam Bóg, Ojciec z nieba. Kiedy czytamy Słowo Boże, to wiemy, że Ojciec w niebie uwierzytelnił swojego Syna tu na ziemi. Dał świadectwo i poręczenie tego, kim On jest. Powiedział słowa bardzo znamienne i bardzo mocne, które otwierają oczy i wyobraźnię ludziom, którzy to czytają. Chociażby w momencie chrztu Jezusa Chrystusa w Jordanie, ten głos, który z nieba się odezwał, Ojciec przemówił: ten jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem. Przyznaje się do Niego i mówi: to jest ten Syn mój umiłowany. Bóg przyszedł na ziemię. Kiedy uczniowie byli na górze przemienienia wraz z Jezusem Chrystusem, kiedy zapatrzeni w Mojżesza i Eliasza mówią: Panie, dobrze jest nam tu przebywać, zbudujmy namioty, znowu rozległa się głos świadectwa o Jego Synu, Boże świadectwo. Znowu słyszą i znowu ten głos: ten jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem. Jego słuchajcie, dodaje. To jest wszystko i tyle, aż tyle, co Bóg powiedział. Oczywiście całe Słowo Boże jest świadectwem Boga o Jego Synu, ale mówię o świadectwo o Synu Bożym, daje sam Bóg Ojciec. Jakże my nie mielibyśmy tego czynić? O Jezusie świadczyli aniołowie. Aniołowie przychodzili z nieba, posłańcy Boży, potężni mocą i siłą, przychodzili na znak od Boga na ziemię, aby przedstawić Jezusa Chrystusa, aby powiedzieć o Nim, kto to jest i jakie zadanie ma do wykonania i co się stanie z tą ziemią po przyjściu Jezusa, że nie będzie to już ta sama grzeszna ziemia, że będzie to czas łaski, że będzie to czas zbawienia, że będzie to czas otworzenia oczu ślepym, a otworzenia uszu głuchym. Kochani, kiedy anioł Gabriel przychodzi do Marii kiedy z nią rozmawia, kiedy ta dziewczyna wystraszona, niepewna, wylękniona, co się dzieje, anioł Boży przyszedł, to mówi o tym, że to będzie Mesjasz, że królestwo jego nie będzie miało końca, żeby nie bała się, nie lękała, że to będzie Emanuel, Bóg z nami. Anioł zapowiada i anioł świadczy o Jezusie Chrystusie. I znowu powtórzę, czy my w takim razie nie mielibyśmy świadczyć o Jezusie i być Jego świadectwem? Po stokroć tak. O Jezusie świadczyli prorocy. Jeszcze nie widzieli, bo aniołowie mieli społeczność z Synem Bożym tam w niebie i kiedy przyszedł anioł, to powiedział o tym, kogo widział, bo znał. Ale prorocy, natchnieni Duchem Bożym z kolei, oni zapowiadali 700 lat przed przyjściem Mesjasza i oni mówili, dawali świadectwo, że oto przyjdzie Książę Pokoju na ziemię. Prorok Izajasz mówi, że przyjdzie ten, który będzie nazwany Księciem Pokoju. Dzisiaj, może nie dzisiaj, może dwa dni temu, wystarczy cofnąć się do ogłoszenia nominacji pokojowej Nagrody Nobla. Oto szanowny Trybunał w Norwegii ogłosił człowieka człowiekiem pokoju na nadchodzący czas, podczas gdy trwają wojny, podczas gdy różnego rodzaju niepokoje na świecie. Wielu ludzi, naukowców, obserwatorów, polityków, jedni są zbulwersowani, inni mówią nagroda na kredyt. Nawet sam zainteresowany był skofundowany i mówi, ja? No dobrze, przyjmuję to z pokorą, mówi prezydent Barak. Ale czy to jest Książę Pokoju? Czy to jest ktoś, kto może dać pokój temu światu? Absolutnie nie. Ale prorok wiedział, kto jest tym prawdziwym księciem pokoju. Wiedział, kto jest tym Bożym noblistą i odpowiedzią na pokój dla całego świata. I zapowiada Izajasz przyjście Mesjasza, przyjście Jezusa Chrystusa. Daje o nim świadectwo, daje o nim poręczenie, kto to będzie. Nie tylko Stary Testament, ale również i w Nowym Testamencie poprzedza przyjście Jezusa Chrystusa, świadectwo proroków bożych, jak chociażby Zachariasz, który natchniony Duchem Świętym pięknie opowiada, pięknie w takim hymnie mówi, że przychodzi ten, który otworzy oczy ślepym. Zapowiada Jezusa Chrystusa. Symeon, który trzyma jeszcze nic nie wiedzącego w tym wymiarze ludzkim, niemowlaczka Jezusa Chrystusa, mówi, ujrzały moje oczy zbawienie. Panie, teraz Twój sługa może odejść w spokoju. Daje świadectwo o Jezusie Chrystusie. Jan Chrzciciel, który nie widział jeszcze nawet jednego cudu dokonanego przez Jezusa Chrystusa, on mówi, oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Mówi cudowne rzeczy na temat Jezusa Chrystusa. Jeżeli prorocy dają świadectwo o Jezusie Chrystusie, dlaczego mielibyśmy my nie być dobrym świadectwem dla Jezusa Chrystusa? O Jezusie świadczyli również apostołowie i pierwszy Kościół. Zbliżamy się już do czasów najbliższych nam. Tutaj teraz zaczniemy mówić o tym, kim my jesteśmy, co powinniśmy robić. A więc czytamy w Dziejach Apostolskich, że Kościół napełniony Duchem Świętym, że Kościół jeszcze mały, jeszcze nieduży, ale pełen mocy Ducha Świętego składał codziennie świadectwo o Jezusie Chrystusie. Dzieje apostolskie, chociażby 5 rozdział, 42 werset mówi, nie przestawali też codziennie w świątyni i po domach nauczać i zwiastować dobrą nowinę o Jezusie Chrystusie. Świadectwo, dobrą nowinę, Ewangelię przedstawiali, gdzie tylko mogli. Nie przestawali też codziennie w świątyni, po domach, rano, w południe i na wieczór. Cały czas życie Boże tętniło. Cały czas gdzieś Jezus był opowiadany. Świadectwo ludzi, którzy byli przemienieni, szło między pogan. Nie tylko słowa, nie tylko usta, ale przemienione życie tych ludzi mówiło o tym, że zmartwychwstały Chrystus faktycznie ich przemienił. Szósty werset, siódmy werset, szósty rozdział i siódmy werset mówi: a Słowo Boże rosło i poczet uczniów w Jerozolimie bardzo się pomnażał. Także znaczna liczba kapłanów przyjmowała wiarę. Ci, którzy jeszcze do niedawna gotowi byli rzucać kamieniami, ci, którzy jeszcze nie tak dawno temu próbowali zepchnąć Jezusa ze skały, przez świadectwo uczniów, przez Ducha Świętego, który przekonuje o tym, kto jest prawdziwy, tak wiele dobrego się działo i tak wiele wspaniałych rzeczy miało miejsce. Kochani, nasza odpowiedzialność dzisiaj jest bardzo prosta, jak powiedziałem na początku, i nie ma tu żadnej kombinacji. Gdybyśmy byli, nasze nabożeństwo już trwa półtorej blisko godziny. W Kościele Powszechnym, jeśli niektórzy z was pamiętają, jest taki moment podczas sprawowania tej mszy, kiedy prowadzona jest modlitwa, tak zwana spowiedź powszechna. I wszyscy ludzie wspólnie powtarzają za kapłanem, za księdzem, że zgrzeszyłem przeciwko Tobie myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. I później jest ten akt: moja wina, moja wina, moja wina. Kochani, jeśli dzisiaj mamy dobry czas, a wiem, że mamy, to możemy naszego Boga i przepraszać też myślą, mową i za to, czym zaniedbaliśmy. To jest nasza odpowiedzialność, czystość naszego serca. Ale ja chciałbym zachęcić też do tego, abyśmy świadectwem Jezusa Chrystusa byli i myślą, i mową, i uczynkiem, i całą dbałością, tym przeciwieństwem zaniedbania, i całym zaangażowaniem, i wszystkim, co tylko w nas jest. Kochani, oczywiście nie będzie to łatwe i nie jest to łatwe, żeby być na co dzień dobrym, żywym świadectwem Jezusa Chrystusa jako apostołowie, o których przed chwilą czytaliśmy. Będzie wiele pułapek, będzie wiele wrogów, gdzieś tam nacierających na nas, byśmy takimi nie byli. Ale ja tylko o trzech dzisiaj wymienię, o trzech powiem, abyśmy tym większą mieli zachętę, aby je zwalczać. Kochani, wrogiem numer jeden w naszym świadczeniu o Jezusie Chrystusie i byciu świadectwem, bo ja tu mówię nie o tym, żeby tylko mówić, ale o to, żeby być. Mam tu na myśli to, co jest w naszej głowie, to, co jest w naszych ustach, to, co jest w naszych rękach. Bo my jesteśmy listem Chrystusowym, otwartym przed ludźmi tego świata. Niech Bóg sprawi, że świadectwo o nas będzie tak dobre, że pytając kogoś z zewnątrz, czy znasz ty takiego brata, czy taką siostrę od nas ze społeczności, będziemy mogli to zrobić z całą pewnością, nie wahając się, a jeśli powiem mi coś, co będzie takie nieciekawe, to nie może tak być. A więc, kochani, z całego serca starajmy się Jezusa Chrystusa ogłaszać. Są trzej wrogowie owocnego świadczenia, a po pierwsze zwątpienie. Kochani, jeżeli mówię, że przeszkodą w dobrym zwiastowaniu, czy dobrym byciu świadectwem jest zwątpienie, to wyjaśnię, o co chodzi. Zilustruję to prosto z Biblii, nie z życia, ale prosto z tej księgi, że zwątpienie może być przeszkodą w owocnym byciu chrześcijaninem świadczącym o Jezusie. I dotykali tego problemu nie tacy jak my, chociaż my jesteśmy cenni w oczach Bożych, nie pomniejszam tu roli kapłaństwa Chrystusowego, ale jeżeli miałbym posłużyć się przykładem człowieka, który wątpił, to powiem, że takie zwątpienie przyszło na Jana Chrzciciela. Wiemy, w jakiej sytuacji to się odbyło. Wiemy, jakie okoliczności temu towarzyszyły. Ten, który mówił: oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Ten, któremu nie jestem godzien sandałów zawiązać. Opowiada o Jezusie, świadczy. On był przykładem, Jan Chrzciciel, tego proroczego przepowiadania o Jezusie Chrystusie. A oto w jego życiu znalazł się moment, ciemny moment, trudny moment, bolesny, w którym tak naprawdę zwątpił w Jezusa Chrystusa. Zwątpił do tego stopnia, że posłał swoich uczniów, tych, którzy mu tam do więzienia, bo był wtedy w więzieniu, przynosili może jedzenie, może go odwiedzali, kiedy siedział tam w tych wilgotnych, ciemnych murach, kiedy docierały do niego sprzeczne może informacje z zewnątrz, kiedy nasłuchiwał jednym uchem, czy aby czasem Herod nie szykuje wyroku, kiedy ciężko było, kiedy był poddany takiej próbie, pyta, czy prosi swoich uczniów, idźcie, zapytajcie Jezusa, czy Ty jesteś tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać. Smutne, ale to znaczy, że dotyka ta prawda ludzi, nas, skoro Jan Chrzciciel miał wątpliwości w okresie swojego życia, kiedy był poddany uciskowi, kiedy był poddany kuszeniu, kiedy nie miał społeczności z Jezusem Chrystusem, nie oglądał Jego cudów na co dzień, przyszły takie myśli, tak diabeł osaczył, to mówi, że i my w różnych etapach naszego życia możemy doświadczyć takiej posuchy, takiej pustki. Niech Pan zachowa nas przed takim myśleniem, czy ja wierzę w Jezusa Chrystusa, czy innego mam oczekiwać. Mam nadzieję, że żaden z tu słuchających nigdy nie dojdzie do tego miejsca. Ale ja czytałem o wielkich mężach Bożych, którzy wiele dobrego dla Królestwa Bożego zrobili. A kiedy przyszły ciężary, jakieś choroby, jakieś problemy, jakieś zaniedbania w życiu, zwątpili nawet w istnienie Boże. I uczniowie, którzy byli wpatrzeni w nich jako w autorytety duchowe, mówią, co się dzieje? Ten nauczyciel zaczyna wątpić w ogóle w istnienie Boga. Takimi jesteśmy. Ale czy to znaczy, że jeżeli przychodzi zwątpienie do serca człowieka, jeżeli zwątpienie przyszło do serca Jana Chrzciciela, czy to znaczy, że ten człowiek został skreślony, że on został wyrzucony, że on został w jakiś sposób odsunięty na margines? Nie. Kochani, dzisiaj jak jakieś takie duże i piękne hasło, mam tu dużymi literami napisane, Jezus nigdy nie potępia. Pamiętajmy o tym, bo oto mówi do tych uczniów Jana, idźcie i powiedzcie Janowi, co widzicie, że ślepi odzyskują wzrok, że chromi chodzą, że demony z krzykiem uciekają. Idźcie i powiedzcie mu, niech nie wątpi, bo Mesjasz faktycznie jest na ziemi. Idźcie i powiedzcie mu. I znowu dodaje do słuchaczy swoich, mówi, co wyszliście oglądać? Czy wy myślicie, że Jan Chrzciciel, który jest prorokiem, to jest człowiek odziany w miękkie szaty? To jest człowiek prosty, który przyszedł zaświadczyć o mnie. Czy wyszliście oglądać trzcinę chwiejącą się na wietrze? Nie. Jan Chrzciciel głosił prawdę Herodowi, jego konkubinie. On mówił prawdę o Bożym dziele, ale przyszło na niego zwątpienie. I mówi, nawet najmniejszy w Królestwie Bożym, który nie wątpi, jest większy od Jana Chrzciciela. Ale cudowne jest to, że Jana Chrzciciela buduje, podnosi i nigdy nie zrezygnował z niego. Wierzę, że Jan tam w więzieniu już nie wyszedł z tego więzienia, nie było mu dane. Bramy więzienia już nie otwarły się przed nim, jak przed Janem, jak przed Pawłem, jak przed Sylasem, ale kiedy ta wiadomość dotarła, że takie rzeczy mają miejsce, wierzę, że nie szkoda było w końcu tej głowy, która niebawem miała być ścięta, i poddał się Bogu i temu, co Bóg zaplanował dla Jana. Jezus nie potępia tych, którzy zwątpili. Może dzisiaj jesteśmy w podobnej sytuacji, może nie tak dramatycznej, ale są jakieś momenty zawahania. Pamiętaj, Jezus nie potępia, ale chce podnieść, ale chce dać świadectwo, że On ciągle panuje nad swoim ludem. Kochani, drugim niebezpieczeństwem, które czyha na nasze zwiastowanie czy na nasze bycie świadectwem, jest niewiara. Mocna sprawa, niewiara. Tutaj posłużę się również znanym doskonale przykładem apostoła Tomasza. Kochani, kiedy czytałem ten fragment, to po raz kolejny byłem i zaskoczony, i nie, i pochylony nad ludzkimi słabościami, i wreszcie troszkę zrozumiałem Tomasza, o którym powszechnie się mówi niewierny Tomasz, o jakimś tam człowieku, który wątpi w jakąś sprawę. W 20 rozdziale Ewangelii Jana i w 25 wersecie jest napisane, jest opis pewnej sytuacji, bo wcześniej Pan Jezus przyszedł po swoim zmartwychwstaniu, objawił się uczniom, Tomasza nie było wtedy pośród nich, a kiedy mu opowiedzieli koledzy ze służby, że był mistrz, był Pan, powiedział, dopóki nie zobaczę, to nie uwierzę. Jeżeli nie włożę mego palca w bok, to nie uwierzę. Popatrzcie, człowiek każdy może być inny, człowiek każdy jest inny i w tej różnorodności Bóg również widzi coś pięknego, bo ten sam Tomasz już taki miał charakter. To był człowiek racjonalista, to był człowiek, który chodził twardo po ziemi. To był typ naukowca, który lubił doświadczyć coś, zanim coś przyjął. To był człowiek, który nie tak łatwo popadał i poddawał się emocjom i który nie tak łatwo dał się w jakieś tory wprowadzić. Bo chociażby przypomnijmy sobie sytuację, kiedy było wskrzeszenie Łazarza. Pan Jezus wybiera się z uczniami, mówi im dobrze, że nie było mnie w tym czasie, kiedy Łazarz umarł, bo oto będziemy mogli tam iść i obudzić tego Łazarza. Uczniowie mówią, Panie, nie idźmy tam, Panie, nie idźmy tam. Tam w Betanii jeszcze kilka dni temu chcieli Ciebie ukamienować, chcieli Ciebie zabić, a oto Ty znowu nas tam prowadzisz, tam do tego miejsca, gdzie możemy już żywi nie wrócić. Tomasz w swoim stylu mówi, idźmy, abyśmy wszyscy tam pomarli. Jaki sarkazm, jaka ironia. Mówi, tak, idźmy. Nie chcecie wierzyć, czy rozumować, że tam Żydzi na nas czekają, to idźmy, abyśmy wszyscy pomarli. Ale nie przestał Pan Jezus go kochać z tego powodu, że taki był sarkastyczny. Nie przestał go kochać dlatego, że wtedy nie uwierzył, że zmartwychwstał prawdziwie, bo Pan Jezus znał go od środka. Wiedział, że pewnych rzeczy, spraw z charakteru nie był w stanie przekroczyć. Tomasz widział, to ten człowiek racjonalny, on widział na swoje oczy, jaką okrutną śmiercią umierał Jezus na krzyżu. Widział to ciało zbite, umęczone, pokrwawione. Widział przebite ręce, widział przebite nogi, te ćwieki wielgachne wbite w stopy i w ręce Jezusa Chrystusa. On wreszcie widział, jak oszczepem żołnierz rzymski przebił bok. On widział, jak głęboko ten oszczep wchodził. On widział, że wypłynęła krew i woda. Rozpłatał cały bok. Czy po czymś takim ktoś może żyć? Ten umysł racjonalny myślał takimi kategoriami, nie bożymi, ale ludzkimi. I nagle mu mówią, Pan Jezus był. A Tomasz mówi, tak, jakby był, to ja bym chciał to sprawdzić. Ja wezmę kawałek patyka, zobaczę, jaka głęboka ta rana jest w boku. Ja widziałem, jak ten oszczep wchodził. To musi być na całą rękę rana. Ja widziałem te gwoździe wbijane w ręce. Ja muszę to zobaczyć. Kochani, może być i tak, że ktoś ma serce twarde na sprawy Boże, na Boże objawienie, na Boże takie cuda, które Bóg ma dla nas. Ale czy to znaczy, że Jezus mnie, ciebie, kogoś potencjalnie tego charakteru potępi? Absolutnie nie. Jezus nigdy nie potępia. Przyszedł specjalnie dla niego za 8 dni. Znalazł czas, znalazł miejsce, znalazł okoliczność. Wiedział, że tym razem Tomasz będzie i wszystko poprowadził tak, jak Tomasz chciał. Jego uczeń mówi, zobacz Tomaszu. Dotknij moich ran, włóż palec do mego boku. Nie bądź człowiekiem niewiary, ale wierz. I to było coś, co sprawiło, że Tomasz prawdopodobnie do końca życia miał wiarę jak skała i miał świadectwo mocne, jak nie wiem, że widział i to był przełom w jego życiu. Bracie, siostro, może to jest cecha twojego charakteru. Pan Jezus wcześniej czy później, jeżeli serce jest otwarte, jeżeli dusza jest otwarta przed Bogiem, to pokaże taką okoliczność, pokaże taką sytuację. Da ci udział w takim cudzie, że tak jak Tomasz, dotkniesz palcem, dokonasz tej autopsji duchowej, powiesz, nie wierzyłem, ale to jest faktycznie. Tamten alkoholik, kiedy już myślałem, że na ludzki sposób żadne AA, Bóg, nikt mu nie jest w stanie pomóc, a on się tak zmienił. Specjalnie dla ciebie Bóg może dokonać cudu, żebyś nie był niewierzącego serca, ale abyś wierzył, abyś wierzyła. Mówię tu o relacji żywego Boga, prawdziwego Jezusa, w którym jesteśmy, aby nas posilić, aby nas umocnić. Mocniejsi od nas uchybiali. Kochani, ale oprócz tego, że może być w sercu zwątpienie, że może być niewiara, wielkim zagrożeniem czy pułapką dla życia chrześcijańskiego, to jest już trzeci i ostatni mój punkt, jest zaparcie się Pana Jezusa. Żyjemy w okolicznościach, o których mówiliśmy, że z jednej strony cały świat tkwi w złem, jak pisze Jan, a na końcu tej wypowiedzi: dzieci, wystrzegajcie się fałszywych bogów. Żyjemy w ogniu walki, żyjemy w takich okolicznościach, że łatwo jest w wirze codzienności zaprzeć się Jezusa Chrystusa. Ja nie mówię tu o jakimś zapieraniu się przed Radą Najwyższą, ja nie mówię tu o zapieraniu przed jakąś komisją. Takich prześladowań dzięki Bogu jeszcze nie mamy. Ale jakże łatwo jest zaprzeć się myślą, jakże łatwo jest zaprzeć się mową, jakimś takim mówieniem niebożym w okolicznościach, nie wiem, w pracy z kolegami, gdziekolwiek. Jakże łatwo jest zaprzeć się uczynkiem, kiedy wypadałoby zrobić coś na 100% uczciwie, a my postanawiamy troszeczkę drogę na skróty. To jest zapieranie się Jezusa Chrystusa. W końcu przychodzi taki moment, że nie czuję już ognia, aby świadczyć o Jezusie Chrystusie z taką gorliwością, jak robiłem to dwa czy pięć temu. Piotr zaparł się w sposób bardzo wyraźny Jezusa Chrystusa. We wszystkich Ewangeliach jest to opisane, ten moment, kiedy w każdej jest troszeczkę inaczej, ale w Ewangelii Jana, dlatego że Jan był takim bliskim przyjacielem Piotra, to już nie chciał w jakiś sposób, no nie wiem, pastwić się nad Piotrem. W opisie Jana zaparcie Piotra zawarte jest w jednym dosłownie zdaniu. W jednym dosłownie zdaniu, że kuzyn tego, któremu Piotr obciął ucho, mówi: i ten był tam. Czytamy: i zaparł się Piotr. A następnym jakby kontynuacją, kiedy mówią: mnie, bo ty tam byłeś, czytamy: i znowu się Piotr go zaparł. I znowu. Może w naszym życiu też jest tak, że myśleliśmy się, że po jakiejś modlitwie, po jakimś poście, po jakiejś konferencji, po dobrym kazaniu, o, już nigdy więcej nie wrócę do swoich słabości, a tu nagle się okazuje: i znowu się zaparłem. I znowu przychodzi mi pokutować przed Bogiem. I znowu przychodzi mi przepraszać Boga gdzieś tam ze łzami, bo Piotr zaparł się i znowu się zaparł. Ale jak mu przykro się zrobiło, zapłakał nad sobą, nad swoją małością, nad swoim brakiem stałości. Kochani, może znowu zaparłeś się Jezusa, może znowu zaparłem się Jezusa w tych wymienionych dziedzinach, bardzo szeroko pojętych. Pamiętaj, Jezus nie potępia. Nie jest to skomplikowane dzisiaj zwiastowanie, o nie. Ale to dotyka naszego życia i to dotyka tego, kim jesteśmy przed Bogiem i jak my w Nim jesteśmy usytuowani. Pan Jezus nie potępia, ale znowu pyta. Ty się znowu zapierasz, a Pan Jezus znowu zapyta ciebie. Nie dzisiaj, to jutro. Nie przy kolejnej modlitwie, to na kolejnym nabożeństwie. Pan Jezus znowu zapyta: miłujesz ty mnie? Kochasz mnie? Naprawdę? Zaparłeś się, tak, wiem. Powiedz mi, naprawdę mnie kochasz? Ale jednocześnie widzi, co jest w sercu człowieka. Jeżeli przykro mi jest, że zaparłem się Jezusa przez jakąś drobną nieuczciwość, przez jakieś niedomówienie przed szefem w pracy, jakąś sprawę, która ciąży mi na sumieniu i jest to w jakiś sposób zaparcie się Jezusa, tego, kim jestem, to pamiętaj, Pan Jezus znowu chce przyjść tak jak do Piotra. Znowu zapytał: Piotrze, miłujesz mnie? Tak, Panie, miłuję. I znowu go pyta: Piotrze, miłujesz mnie? Znowu odpowiada: tak. I znowu, i znowu. Aż w końcu Piotr pęka i mówi: Panie, Ty wszystko wiesz. Ty wszystko wiesz na ten temat. Ty wszystko wiesz, co jest w moim sercu. Panie, Ty wiesz, że Cię miłuję. I dlatego usłyszał: paść baranki moje. Dlatego usłyszał: bądź odpowiedzialny za Kościół, za braci, którym będziesz posługiwał. Kochani, nie chcę przeciągać i nie chcę tego jakoś tam na nowo wałkować. Jeżeli w tych trzech sferach moje życie, nasze, Twoje wymaga poprawy, to przyjdźmy do tego, w którym jesteśmy, do tego, który jest prawdziwym. I chociaż my wiemy, i chociaż my wiemy, i chociaż my wiemy, to wiedza nie wystarczy, aby być dobrym świadectwem. Można wiedzieć, a swoje robić. Można wiedzieć, a wątpić w podstawowe rzeczy. Można wiedzieć, że trzeba wierzyć, a można nie wierzyć. Można wiedzieć, że należy być świętym, czystym i nienagannym przed Bogiem, a jednocześnie zapierać się Jezusa Chrystusa dzień po dniu. Niech nam Pan dopomoże w takiej pełnej gorliwości przed Bogiem sprawować nasze zbawienie i te dziedziny poprawiać. Bracia i siostry, powstańmy wspólnie i wierzę, że teraz, kiedy wzniesiemy nasz głos, Bóg na nowo nas zachęci do tego, aby być świadectwem Jezusa Chrystusa w myśli, w mowie, uczynku, dbałości, zaangażowaniu, w całym wymiarze naszego człowieczeństwa. Jeżeli wątpisz, jeżeli brak ci czasem wiary, żeby przyjąć coś od Boga, jeżeli zapierasz się niewłaściwym postępowaniem, ten czas, te kilka minut, które poświęcimy na modlitwę, niech będzie momentem oczyszczenia i zachęty od samego Boga przez Ducha Świętego. W społecznej modlitwie zechciejmy przyjść przed oblicze Pana. Panie Boże, Ty jesteś Bogiem kochany. Uwierzytelniłeś, Panie, swojego Syna, mówiąc: ten jest Syn mój umiłowany, tego słuchajcie. Dzisiaj my, którzy jesteśmy zanurzeni w Jezusie Chrystusie, w tym, który jest prawdziwy, ten, który dał nam rozum, abyśmy Go poznali takim On jest, jakim On jest, ten, który jest życiem wiecznym, naszym życiem, wierzymy, Panie, że jest godzien wszelkiej chwały i wszelkiej czci, tego, abyśmy, Panie, wyrażali świadectwo na co dzień, Panie, każdego dnia pośród braci, a przede wszystkim pośród tego świata. Wiemy, Panie, jak wielkie niebezpieczeństwa, jak wielkie trudności przychodzą na życie ludzi, Panie, nawet wierzących. I dlatego chcemy wyznać, Panie, naszą niemoc. Chcemy wyznać, Panie, nasze ułomności, nasze zwątpienia. Panie Jezu, my chcemy, aby nasze serce zawsze było ufne. Zawsze, abyśmy wiedzieli, do kogo należymy i kto jest Panem w całej tej sytuacji. Ale mogą przyjść, Panie, czy to w okresie jakiegoś ucisku, czy kuszenia, czy może osłabionej społeczności. Jeśli przyjdzie zwątpienie, prosimy Cię, Panie, posil. Tak jak uczyniłeś to ze swoim sługą Janem, Panie, tak i nas posilaj. My chcemy być cenni w Twoich oczach. Chcemy być, Panie, tymi, którzy oglądają i którzy wiedzą, jak wielkie rzeczy czyniłeś, czynisz i czynić będziesz, Panie, w swoim Kościele. Panie Boże, nikt i nic nie jest w stanie nas pozbawić, Panie, pewności, w co wierzymy, jeśli będziemy blisko Ciebie. Umocnij, Panie, moje siostry, umocnij braci, umocnij mnie, wszystkich, Panie, abyśmy zwątpienia odrzucali precz w imieniu Jezusa Chrystusa, a ufność, a pewność mieli zawsze w 100%. Panie Jezu, proszę Ciebie o to, jeżeli w kimś z nas jest niewierzące serce, serce, które nie do końca wierzy w Twoje działanie, w Twoje dzieła, w Twoje czyny. Jeżeli wiara nam spowszedniała, jeżeli, Panie, okoliczności sprawiają, że trudno jest taką świeżością na nowo i z fascynacją przyjmować Twoje dzieła, to nie chcemy się z tym pogodzić. To nie chcemy zletnieć jako Kościół. To nie chcemy nigdy, Panie, powiedzieć, że jakoś to będzie. Panie, Ty nie przeznaczyłeś nas do pesymizmu. Ty nie przeznaczyłeś nas, Panie, do chłodnej kalkulacji, do racjonalizmu. Niech ten świat zajmuje się nauką. Niech ten świat, Panie, zajmuje się analizą. Niech ten świat robi swoje doświadczenia, ale Ty, Panie, przekraczasz wszystko, co człowiek jest w stanie zrozumieć. Ty przekraczasz wszystko, czym dysponuje nasz umysł, Panie. Kiedy Ty przychodzisz, aby czynić cuda, kiedy Ty przychodzisz, aby uzdrawiać, to niech dzieją się te rzeczy. Kiedy Ty przychodzisz, aby odnawiać i zbawiać, to wiemy, Panie, że Ty to czynisz. Nie to mają dyktować i nasze oczy, nie nasze serce, nie nasz umysł, Panie, ale wiara, żywa wiara w Jezusa Chrystusa, Pana i Zbawiciela, ma być żywa. Ty, Panie, nie potępiasz nas, kiedy słabniemy. Ty nie chcesz, Panie, nas wyrzucić i skreślić, ale chcesz zachęcić i chcesz każdemu z nas na powrót, Panie, dać doświadczyć Ciebie w Twojej mocy, w Twojej chwale, w Twoim zwycięstwie. Dziękuję Ci, Panie, że posilasz i umacniasz, Panie, Twój Kościół w wierze i w tym, Panie, abyśmy trwali przy Tobie niewzruszenie. Panie Jezu, tak przykro jest o tym mówić, że wiele razy Twój Kościół, Panie, wielu z nas uchybia chrześcijańskiemu, Panie, postępowaniu. Jest to rodzaj zapierania się Ciebie. Jest to rodzaj jakiegoś, Panie, zaprzeczania tego, kim jesteś w naszym życiu. Jeżeli tak jest, to, Panie, proszę, wybacz. Wybacz, Panie, i niech każdy z nas czuje się w tym momencie oczyszczony Twoją świętą krwią. Aby, Panie, nie było smutku, goryczy i poczucia przegranej w naszym życiu. Aby diabeł nie triumfował. Aby nie dołował i nie poniżał Twoich dzieci, kiedy zdarzy się nam potknięcie. Kiedy zdarzy się nam upadek. Panie, prosimy Ciebie o to, abyś na nowo i na nowo z ojcowską miłością pochylał się nad nami, abyśmy słyszeli Twój głos, Panie, może cichy, ale ciepły, który pyta, miłujesz mnie? Chcemy, Panie, wiedzieć, że to miłość jest początkiem wszystkiego i końcem, Panie. Ta miłość sprawia, że na nowo zawstydzeni wyznamy swoje grzechy przed Tobą i będziemy na nowo, Panie, służyć Tobie z nową gorliwością. Panie mój, my wiemy, że żaden z tych, którzy się z Boga narodzili, nie grzeszy. My nie chcemy grzeszyć. Nawet jeśli przydarzają się nam upadki, my nie chcemy grzeszyć. Ale że ten, który z Boga został zrodzony, strzeże go i zły nie może go tknąć. Amen. Amen. Wierzymy i wierzmy, że nie jesteśmy przeznaczeni do grzechu, do grzeszenia, ale do zwycięstwa. Amen.